Spotkanie trzecie, kiedy niebo staje się szyderstwem. Finał naszych wielkopostnych rozważań kieruje moją uwagę na ważny temat panowania Boga, nieszczęśliwie nazywanego potocznie końcem świata. Izrael żyje nadzieją królowania Boga, wypatruje znaków, które mają świadczyć, że to już, bo gdy Pan nadejdzie, wtedy wszystko się naprawi. To nie tylko nagroda dla sprawiedliwych i kara dla występnych, ale cudowna przemiana wszystkiego. Izajaszowe metafory opisujące ten dzień nie mają sobie równych. Takiej uczty jeszcze nie było na tej górze i nawet żmije wtedy da się pogłaskać. Gdy Jezus rozpoczyna swoją misję, czas przyszły obietnic staje się czasem teraźniejszym. Czas się wypełnił i przybliżyło się Królestwo Boże. Marek 1,15. Ono jest wśród was. Łukasz 17,21. Choć jego uroczysta inauguracja dokonuje się, gdy Jezus wstępuje na tron krzyża i wywyższony pociąga wszystkich do siebie. Jan 12,32. To prawa, które tym królestwem rządzą, poznajemy, zanim jeszcze Jezus otworzy usta i wmiesza się w tłum wyrzutków społecznych i grzeszników. Gdy magowie szukają go w stolicy, wśród możnych i znaczących, tam go nie ma. Jego królestwo nie przychodzi dostrzegalnie, ale dyskretnie, poprzez i pośród ubogich. I od początku wydaje się być na przegranej pozycji. Tak właśnie Bóg rozpoczął, po swojemu, najbardziej ambitny projekt przemiany wszystkiego i wszystkich. Jakie jest to królestwo? Jezus obwieszcza jego program w synagodze w Nazarecie. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Łukasz 4,18. Ostatni pierwszymi, nic nieznaczący w centrum uwagi. Generalnie można przyjąć zasadę, że Królestwo Boże to odwrotność tego, co wiemy o ziemskich formach władzy. Jest wszak nie z tego świata. Orygenes nazwie Jezusa autobazileja. On sam jest królestwem. Nie przychodzi ono w skończonej postaci, ale rośnie powoli, z małego ziarnka i przemienia od środka całe wielkie ciasto stworzenia. Przed ponad wiekiem żyjący w Anglii jezuita o franciszkańskim sercu Gerard Manley Hopkins w wierszu Blask Boga ujął to tak. Świat nasz jest nasycony świetnym blaskiem Boga. Ten blask chciałby wybuchnąć jak błysk złotych listków. Wzbiera się, tłoczy się, sączy oliwą kroplistą. Powoli dochodzimy do naszego miejsca w tej historii. Święty Paweł powie o wierzących: On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. List do Kolosan 1,13. Ale to nie wszystko. Teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą. Efezjan 3,10. Właśnie tak. W planach Bożych Jego Królestwo uobecnia się poprzez wspólnotę uczniów Jezusa, przez Kościół. Brzmi to dość dziwnie w chwili, kiedy jeden po drugim padają kolejne kościelne autorytety, kiedy skandal goni skandal, a chyba nie jesteśmy nawet w połowie tego smutnego samoobjawienia się Kościoła. Jednak właśnie w zadaniu urzeczywistniania Królestwa Bożego w świecie, widzę drogę do odnowy i nawrócenia każdego z nas osobiście, a poprzez nas struktur i form bycia w świecie. Zasadniczo brzmi to tak. Nie jest ważne, ile robisz, ale jakiego świata jesteś znakiem. Mogę zobaczyć niebo w oczach i uśmiechu staruszki przykutej do łóżka, a w imponujących działaniach jakiegoś chrześcijańskiego aktywisty zobaczyć tylko jego samego. Wspaniały, przedsiębiorczy, tyle dobrego robi, uduchowiony, elokwentny. Kto? On właśnie. Raz po raz dajemy się na to nabrać. Czy jednak nie jest tak, że sami tworzymy, świadomie lub nie, standardy Królestwa Bożego z tego świata? Ile zbudował, wyremontował, ile pieniędzy pozyskał, ile powołań wzbudził? A to wszystko sprawna autopromocja własnego ja, z Bogiem jedynie w tle. Jeden z moich braci kiedyś powiedział, że niektórzy wchodzą na krzyż tylko po to, aby było ich lepiej widać. Wiele dobrych rzeczy dzieje się po to, aby poprawić wizerunek tej czy innej instytucji albo samopoczucie dającego. Nie ma w tym żadnego innego punktu odniesienia, żadnego innego świata, który się objawia. Przy okazji wiele programów naprawczych Kościoła przypomina restrukturyzację upadającej firmy i grozi orwellowskim zakończeniem. Teraz i tutaj Królestwa Bożego zamieniliśmy na niebo odległego gdzieś i kiedyś. Czy to tłumaczy naszą opieszałość w byciu tego Królestwa urzeczywistnieniem? Nie można głosić Królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju, prefacja o Chrystusie Królu, robiąc medialne uniki, poniżając bezbronnych, wykorzystując swoją siłę i wpływy, krzywdząc bądź milcząc wobec krzywdy najsłabszych, kochając tak naprawdę siebie i sobie podobnych. Nie można doprowadzać ludzi do płaczu, głosząc Boga, który każdą łzę otrze z ich oczu. Apokalipsa 7,17. Czy głosić usprawiedliwienie darmo z Jego łaski, Rzymian 3,24, robiąc nieustannie łaskę albo wyceniając ją pokrętnie. Niebo głoszone przez tych, którzy pracują dzisiaj nad jakąś formą piekła, staje się szyderstwem. Po raz kolejny ja, franciszkanin, potrzebuję jezuity. Pisze dalej Hopkins. Pokalał wszystko handel i charówka wszystko powalała. Brud ludzki oblepia świat ślisko. Ziemi nagiej nie czuje dziś obuta noga. Przehandlowaliśmy nawet Ewangelię. Nauczyliśmy się czerpać z niej profity. Skroiliśmy na własną miarę i na własny pożytek najbardziej awangardowy projekt odnowy wszystkiego w Chrystusie, aż stał się on swoim zaprzeczeniem. Obuta noga, doskonała metafora buty właśnie, nieczułości, utraty kontaktu, niemożności spotkania. Zdjąć buty, poczuć się jednym z tym, kto nagi, bezbronny, ze światem, to święte miejsca. Mojżeszu, pokażesz, jak to się robi? Nie, nie ma nikogo, kto może dziś rzucić kamieniem. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, że chrześcijaństwo stało się własną karykaturą, religią indywidualnego dobrostanu, religią odmówień, modlitw i pacierzy, czy chodzeń do. Idź do kościoła, idź do spowiedzi, komunii, do bierzmowania, do ślubu. Już święty Jan Chryzostom narzekał, że chrześcijan rozpoznaje dopiero w świątyni. Poza nią nie odróżniają się niczym od pogan. Nasze struktury, instytucje, sposoby działania, czy nie stały się za bardzo stąd? Słynne zdanie Marco Rupnika, jezuity, wypowiedziane na Uniwersytecie Gregoriańskim brzmi: wiecie, kto kupuje puste seminaria w Hiszpanii? NATO, bo mają podobną strukturę. Kiedyś wydawało mi się, że święty Paweł przesadza, gdy mówi: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Pierwszy list do Tymoteusza 6:10. Nie, nie przesadza. Pieniądz, który, jak mówią, rządzi światem, nie jest dla Pana Boga problemem, ale pieniądz, który panuje w sercu wierzącego, czyni go skutecznie solą zwietrzałą. Jestem daleki od pomysłu wyeliminowania pieniądza jako środka płatniczego. Jeszcze święty Franciszek mógł sobie na to pozwolić, my chyba nie. Ale jestem przekonany, że stosunek do pieniądza stanie się probierzem naszego nawrócenia. Nie bez powodu święty Łukasz tak opisuje wspólnotę jerozolimską. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Dzieje apostolskie 4:32-35. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. To bardzo dobry kierunek myślenia, który już wywraca nam świat. Jeśli w jednej świątyni wielbi Boga rodzina, która gniecie się z czwórką dzieci w malutkim mieszkaniu, a obok stoi brat czy siostra w wierze, która narzeka, że nie ma czasu się modlić, bo sama mieszka w wielkim domu, o który trzeba dbać, to znakiem czego jesteśmy dla świata? Czy będziemy mieli odwagę oddać wspólnocie Kościoła niepotrzebne domy zakonne? Pamiętam maila z pięknym świadectwem doświadczenia miłości Pana Boga od naszej parafianki po tym, jak rozdawaliśmy przed kościołem szparagi, ogórki i kapustę kiszoną, których dostaliśmy w nadmiarze. To nazywa się w teologii środki ubogie. Pan pracuje dalej nad swoim projektem i dokończy go, mimo tego, że nie wiedzieć czemu jakoś marnie dobiera sobie partnerów. A błogosławiony ten, kto w niego nie zwątpi. Łukasz 7:23. Choć ryzyko, że Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce, Mateusz 21:43, jest zawsze realne. W encyklice Fratelli Tutti papież wielokrotnie zaprasza do wspólnych marzeń o braterstwie, przyjaźni, nowym świecie. A komentarz pewnego katolickiego duchownego, że program Franciszka jest utopijny, tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że idziemy właściwą drogą, aby i do nas przybliżyło się Królestwo Boże. Marzyć o utopii. Czyż nie jest to przywilej prostaczków, którym Bóg te rzeczy objawia? Mateusz 11:25. Na zakończenie raz jeszcze marzyciel Gerard Manley Hopkins, jezuita, w wierszu Blask Boga. Mimo to natura jest niewyczerpana. W głuchych głębiach wszechrzeczy śpi olśnienie świeże. I choć glob na zachodzie czarna czeluść wchłania, spójrz, brzask bryzga nad wschodu rumiane rubierze. Jasno skrzydły Duch Święty ogrzewa, osłania piskle świat piersią świtu i ach światła pierzem.